Drodzy Państwo, kolejny temat. Dzisiaj patrzę na wpisy pana posła do Parlamentu Europejskiego, doktora Zbigniewa Kuźmika. Komisja zapowiada debaty nad uruchomieniem artykułu 7 wobec Polski. Komisja Europejska, czyli strachy na lachy. W najbliższą środę, na ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Europejskiej, ma odbyć się debata nad przestrzeganiem zasad praworządności w Polsce. A konkluzją, jak sugeruje odpowiedzialny za tę sprawę przewodniczący Frans Timmermans, ma być oficjalne rozpoczęcie procedury o uruchomieniu artykułu 7. Witamy serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maria. Kłaniamy się, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchacze, szczęść Boże. Boże.
Były takie nadzieje, że koniec roku zakończy tą śmieszną, że tak powiem, sprawę z Komisją Europejską, a to widać, że będzie przeciągnięte. To jest jedna rzecz, a drugą chciałbym jeszcze porozmawiać o tak zwanej polskiej ofensywie w Parlamencie Europejskim, o konsensusie w polityce migracyjnej, jeżeli taki ma nastąpić, ale wcześniej ten właśnie artykuł 7.
No tak, proszę ojca, rzeczywiście w polskich mediach, tych, które walczą z polskim rządem i są mediami, można powiedzieć, opozycji, no pojawia się od paru dni taki groźny ton, że ta środa najbliższa to będzie swoisty Armagedon, że komisja nałoży na Polskę sankcje, że to będą nie tylko sankcje polegające na pozbawieniu głosu, ale tak na Radzie Europejskiej, ale także sankcje finansowe. Więc snuje się takie czarne wizje i rzeczywiście zdecydowałem się napisać ten tekst, żeby uspokoić polską opinię publiczną. Tak jak powiedział premier Morawiecki, jesteśmy naprawdę dużym demokratycznym krajem i nikt w Unii Europejskiej nam nie będzie niczego nakazywał. Nie robimy w Polsce nic takiego, co burzyłoby porządek europejski. Przestrzegamy prawa i reformujemy różne obszary polskiej rzeczywistości. W tym szczególności to sądownictwo, bo ta sprawa łamania praworządności dotyczy tego obszaru. No, u nas niestety mieliśmy do czynienia z okrągłym stołem i ten okrągły stół zablokował zmiany w wymiarze sprawiedliwości. We wszystkich krajach, które wyłoniły się z bloku sowieckiego, takie głębokie reformy w wymiarze sprawiedliwości, także na terenie chociażby byłej NRD, przeprowadzano na początku lat 90. W Polsce to nie było możliwe dopiero teraz, kiedy powstał większościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, i mamy prezydenta, który wspiera te zmiany, możemy te zmiany przeprowadzić. I pan premier Morawiecki na krótkim spotkaniu z prezydentem Macronem, myślę, że tak bardzo obrazowo przedstawił mu tę sytuację, że w Polsce dokonujemy takich zmian, jakie Francja zrealizowała 15 lat po wojnie, kiedy rzeczywiście w obszarze sądownictwa zlikwidowano te wszystkie pozostałości rządu Vichy, tego, który współpracował z Hitlerem. Wtedy tam także dokonano bardzo głębokich zmian, można powiedzieć nawet brutalnie oczyszczono sądownictwo z tego rodzaju sędziów, którzy współpracowali z tamtym reżimem. No i nikt do Francuzów o to nie miał pretensji, nikt im tego nie zabraniał robić. My takich zmian chcemy dokonać teraz, niestety bardzo późno, no ale tak się potoczyły sprawy w Polsce, że nie mogliśmy ze względów politycznych zrobić tego wcześniej, więc nie łamiemy prawa, a chcemy zmienić polskie sądownictwo, żeby to było sądownictwo rzeczywiście czyste, uwolnione od sędziów związanych z poprzednim systemem. Co więcej, sądownictwo nie krzywdzące zwykłych ludzi. Proszę ojca, przecież ta sprawa reformy, ona nie wzięła się w programie Prawa i Sprawiedliwości z powietrza. To była ta osławiona Duda pomoc w kampanii wyborczej wtedy kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Prowadził to europoseł Janusz Wojciechowski wówczas. To był bezmiar ludzkich nieszczęść spowodowany przez wymiar sprawiedliwości. To były setki spraw, długie kolejki. Teraz tę Duda pomoc realizuje Kancelaria Prezydenta, ale wielu rzeczy zrealizować nie można, no bo obraz sądownictwa jest taki, o jakim można usłyszeć choćby na antenie tego radia, Radia Maryja. No, sędziowie na telefon, sędziowie, którzy ustanawiają kuratorów na 120-130-letnich właścicieli, no to jest zgroza i chcąc to zmienić, Komisja Europejska sugeruje, że my łamiemy prawo. To jest oczywiście narracja tej totalnej opozycji. Musimy to przełamywać i ja mam nadzieję, że nowy premier spowoduje, że wiele tych napięć pomiędzy Polską a Komisją no, po prostu zniknie albo przynajmniej zostanie zmniejszonych. Więc niezależnie od tego, co postanowi Komisja w najbliższą środę, to nawet jeżeli zdecyduje się na uruchomienie tej procedury, to wszystko w zasadzie zaczyna się od początku. To jest bardzo długa droga do ukarania Polski. Nie powinniśmy się tym przejmować. I absolutnie ta forma nacisku, bo to jest jakaś forma nacisku na nasz kraj, nie zostanie zaakceptowana. Twardo dalej będziemy bronili swoich spraw, między innymi tych, o których ojciec wspomniał w drugim pytaniu, tych spraw imigracyjnych.
No właśnie, tu taka informacja, bo widać, było tam takie rozmowy poza kuluarowe z premierem Węgier. Dlaczego do tego mówię? Bo Polska, to oficjalne stanowisko rządu Mateusza Morawieckiego, w polityce imigracyjnej będzie żądać przyjmowania przez Unię Europejską tylko rozwiązań akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie. Czyli na przykład, jeżeli by Węgry i Polska powiedziały nie, no to nie będzie tej akceptacji, prawda? Ale tu widać, że idzie wszystko ku temu, żeby ten model proponowany przez Polskę wprowadzać. Przypomnijmy, w 2016 roku około 60% nowej emigracji zarobkowej do Polska przyjęła, prawda?
Tak, no mówimy o tej sprawie imigrantów, a
z Ukrainy, uchodźców,
tak. ze wschodu. Tak, my akurat w tej sprawie domagamy się takiego solidarnego popatrzenia na to, co robi Polska. Rzeczywiście mówimy zdecydowanie nie tej imigracji z Afryki, obcej nam kulturowo, natomiast rzeczywiście absorbujemy tę falę imigracji z Ukrainy. W jakiejś części to jest imigracja uchodźca, bo w Polsce znajdują się ludzie, którzy pochodzą z tych dwóch wielkich regionów, gdzie toczą się regularne walki zbrojne pomiędzy żołnierzami rosyjskimi a wojskiem ukraińskim. Więc to są klasyczni uchodźcy i według różnych szacunków jest ich ponad milion. Oczywiście oni w Polsce pracują, a ponieważ są bliscy nam kulturowo, więc nie są żadnym zagrożeniem, ale my w tej sprawie nie domagamy się od Unii nawet jednego euro wsparcia. Robimy to wszystko własnymi siłami i finansujemy po części z polskiego budżetu i Unia Europejska musi wziąć to pod uwagę. Ale wracając do sedna sprawy, tych spraw imigracyjnych właśnie z Afryki, to szczęśliwie jest tak, że to stanowisko wypracowane jakiś czas temu przez Grupę Wyszehradzką już wtedy, kiedy dokonaliśmy zmiany rządu w Polsce, a więc z panią premier Szydło, to stanowisko wypracowane, że powinniśmy pomagać na miejscu tym, którzy są w trudnym położeniu, chociażby w Afryce, i powinniśmy chronić zewnętrzne granice Unii, bo jak widać, znajduje zrozumienie. Co więcej, pewnie ojciec to także zauważył parę dni temu, przed kolejnym szczytem w Brukseli, Donald Tusk przesłał do wszystkich szefów rządu taki list, w którym stwierdził, że dotychczasowa polityka imigracyjna okazała się nieskuteczna i co więcej, popsuła relacje pomiędzy dużą częścią państw członkowskich. Wprawdzie za to stanowisko został natychmiast obsobaczony przez Angelę Merkel i paru jeszcze innych przywódców krajów Europy Zachodniej, ale to stanowisko jest na piśmie, czyli potwierdził wszystko, co było w stanowisku grupy V4 pod przywództwem Polski. Więc miejmy nadzieję, że to będzie, że Unia będzie, jeżeli chodzi o imigrację, będzie ewoluowała w stronę tego, o czym mówią od wielu miesięcy premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. No dzisiaj mamy takie ważne wydarzenie. Powstał nowy rząd austriacki. Premierem został najmłodszy premier w Unii Europejskiej, 31-letni, do niedawna szef polityki zagranicznej tego kraju. A ponieważ koalicjantem tego rządu jest Austriacka Partia Wolności, partia zdecydowanie antyimigracyjna, to ten rząd będzie miał taki charakter i zresztą jego deklaracja, pierwsza deklaracja, która padła już wczoraj, jest dokładnie taka, że rząd Austrii wspiera stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w sprawie imigracji, więc mamy sojuszników także czy mamy sojusznika w postaci kraju, który jest, no, że tak się wyrażę, starym krajem członkowskim. To cios w dotychczasową politykę niemiecką, bo do tej pory Austriacy zgodnym chórem realizowali to, co chcieli Niemcy. Teraz tu widać bardzo głęboką zmianę, więc pozyskujemy tych sojuszników i miejmy nadzieję, że wpłynie to także na zmianę stanowiska komisji.
A jak rozumiecie to tak zwane te ideologiczne furtki, bo tu też padło takie zdanie, że nie dla ideologicznych furtek w Unii Europejskiej na tym szczycie. Polska wspiera proklamację Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz wyniki szczytu społecznego. Jednak rząd podkreśla, że nowe rozwiązania muszą być transparentne i opierać się na pewnym konsensusie.
No tak, no, to europejska lewica tę sprawę no, tego socjalnego wymiaru Unii podkreśla bardzo mocno i chciałaby, żeby według jednego wzorca wprowadzić to we wszystkich krajach członkowskich. No a to jest zwyczajnie niemożliwe, bo rozmiary polityki społecznej czy jej części polityki socjalnej zależą od no, po prostu efektywności gospodarki i zamożności poszczególnych państw członkowskich. Nie ulega wątpliwości, że pod tym względem no, mamy bardzo wyraźne różnice pomiędzy Zachodem i Wschodem, choć Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej ten dystans coraz bardziej skracają. Mówiąc prostym językiem, nas, jeżeli chodzi o wsparcie różnego rodzaju programy społeczne, nie stać na tego rozmiaru wsparcie, na jakie stać Niemcy, Francję czy Włochy. I tutaj zróżnicowanie musi być i dlatego to zastrzeżenie płynące od naszego rządu, że rzeczywiście ten filar socjalny jest ważny w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale on musi być przykrojony na miarę możliwości poszczególnych krajów członkowskich. No w tym zakresie rząd Prawa i Sprawiedliwości posunął się bardzo mocno. No, stwierdzenie po roku funkcjonowania programu 500+, że zredukowaliśmy ubóstwo w rodzinach wychowujących dzieci, w rodzinach wielodzietnych o 94%, znaczy ograniczyliśmy ubóstwo o 94%, to jest dla wielu polityków w krajach Europy Zachodniej po prostu szokująca informacja, a tak się właśnie stało. Obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla ludzi powyżej 75 roku życia, jeżeli chodzi o darmowe leki, to są posunięcia niezwykle kosztowne dla polskiego budżetu, ale naszym zdaniem słuszne w imię zasady solidarności, że wszyscy Polacy powinni partycypować w wypracowanym wzroście gospodarczym. Do roku 2015 tak nie było. Mieliśmy wzrost gospodarczy, ale w jego podziale partycypowały wąskie grupy Polaków. Od 2 lat to zmieniamy i będziemy zmieniali dalej.
No właśnie, być może jeszcze tego nie czujemy, chociaż nawet teraz przed świętami mówi się o, za chwilę będziemy rozmawiać o droższych cenach żywności na przykład, ale jeśli chodzi o tutaj pewien rozpęd, Polska będzie czwartą gospodarką w Unii Europejskiej. Czy jest czwartą gospodarką Unii Europejskiej?
No tak.
Tylko nadrabiamy te straty,
tak,
prawda?
Proszę ojca, wzrost gospodarczy za trzeci kwartał to jest 5,2% PKB, wyprzedziła nas tylko Rumunia, a także Łotwa i Malta. Łotwa i Malta to maleńkie kraje, nieporównywalne w żaden sposób, więc jesteśmy w czołówce rzeczywiście Unii Europejskiej. Co więcej, mamy zbilansowane finanse publiczne, no bo niektóre kraje realizują programy społeczne, no ale mają kłopoty z utrzymaniem dyscypliny budżetowej. Polsce to się doskonale udaje i w tym sensie nowy premier Morawiecki ma rzeczywiście bardzo mocne atuty w ręku, pokazując, że te zmiany w Polsce, które były realizowane od 2 lat, rzeczywiście są wzorcowe dla wielu państw członkowskich. Wzrost gospodarczy, duże wydatki społeczne i jednocześnie finanse publiczne w równowadze. rzadko któremu krajowi w Unii Europejskiej to się udaje.
Tak to wygląda. Dziękuję bardzo panie doktorze za rozmowę. Pewnie jakoś jeszcze koło tej środy będziemy jakoś informowali, co się tam
bardzo proszę, jestem do dyspozycji, więc jeżeli tylko ojcowie będą chcieli usłyszeć informacje z pierwszej ręki, to bardzo proszę, jest taka możliwość.
Pozdrawiamy, doktor z Lidiem.
Pozdrawiam serdecznie.
Naszym gościem.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Gdybyśmy się nie słyszeli na święta, to zdrowych i pogodnych świąt i dla wszystkich ojców, i dla wszystkich słuchaczy Radia Maria, dla całej rodziny.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.